Witam bracia, siostry. To dzisiejsze moje tutaj rozważanie będzie na temat pokuty, upamiętania czy nawrócenia. Zwał jak zwał, bo w sumie te trzy słowa są dosyć w Biblii zamiennie używane. No i chciałbym dzisiaj na temat właśnie tego coś powiedzieć. Jakie to ma znaczenie, co to jest. I wypisałem sobie tak w 7 punktach, no i przejdziemy przez to, więc na początek powiemy sobie, jak istotne właśnie jest to doświadczenie nawrócenia czy upamiętania. I otworzymy sobie Ewangelię Łukasza 13, 1, od 1 do 5, gdzie Pan Jezus mówi na temat właśnie tego upamiętania. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od 1 wersetu. I przeczytam od 1 do 5. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I opowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że w owych siedemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Mamy taki fragment, gdzie Pan Jezus odnosi się do jakichś dwóch tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu. No takie wydarzenia, które powiedzmy, wystarczy włączyć wiadomości, i zaraz słyszymy, że ktoś kogoś zabił, gdzieś coś się zawaliło. No i mniemanie może było takie w ludzie, czy ogólnie myśli mówi, no skoro ich spotkało coś tak strasznego, to znaczy, że to muszą być jacyś szczególnie no, grzesznicy, tak? Że coś naprawdę musieli wywijać, że Bóg ich tak pokarał, że no nie wiem, wieża się na kogoś zawaliła, albo czytamy o sytuacji, że no, składali ofiary i podczas tego, jak oni składają Bogu ofiarę, czyli w sumie robią coś dobrego, no Piłat zabił ich w tym momencie. No więc straszne rzeczy. No i Pan Jezus mówi, że no nie jest tak. Ci ludzie wcale nie byli żadnymi większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy. I dodaje coś takiego, że słuchajcie, że w zasadzie między nimi a między wami nie ma żadnej różnicy. Jeśli nie będziecie pokutować, to jest napisane wprost. Dwa razy to Pan Jezus powiedział, poginiecie. Czyli jakie jest znaczenie tego upamiętania w życiu i jak jest ważne? No można powiedzieć, że śmiertelnie ważne, bo Pan Jezus powiedział, że są dwie alternatywy tak naprawdę. Albo człowiek się upamięta, albo po prostu zginie. Więc no, widzimy z samego początku Pan Jezus, no, że są tak naprawdę dwie alternatywy z perspektywy Bożej dla człowieka. Dalej no, spróbujemy zastanowić się na tym, co to w ogóle znaczy upamiętać się, czy nawrócić, czy pokutować. No i kiedy byśmy zapytali takiego w miarę człowieka żyjącego moralnie, albo nawet kiedy próbujemy ewangelizować, może kiedyś rozmawialiście z kimś, to kiedy zaczynacie mówić może o Bogu czy o czymś, to jest poczucie takie, że przecież ze mną jest wszystko w porządku. A w zasadzie, a z czego ja mam się nawracać? Co ja takiego zrobiłem? Zabiłem kogoś? No nie zabiłem. Podobnie też słyszałem, że często mają dzieci, które były wychowywane powiedzmy w kościele, też to... A z czego ja niby mam się nawrócić? Przecież żyję moralnie całe życie. Nic wielkiego nie nawywijałem, więc co ja mam się upamiętywać za bardzo? No i może nikogo nie zabiłeś, może nikogo, nie wiem, jakichś innych strasznych rzeczy nie zrobiłeś w życiu, ale Biblia mówi o takiej uniwersalnej winie wszystkich ludzi. I sobie otworzymy i przeczytamy, co to jest za wina. I otworzymy Izajasza 53 rozdział. Szósty werset. I jest napisane, że to jest mowa oczywiście fragment taki proroczy o Panu Jezusie i też o Jego na krzyżu śmierci. I w szóstym wersecie w 53 rozdziale jest napisane, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jak widzicie, no nie każdy może zabił kogoś, nie każdy może coś tam innego złego zrobił, ale jest napisane, że wszyscy zbłądzili, że każdy na własną drogę zboczył. Podobnie w liście do Rzymian. W trzecim rozdziale jest napisane także, w 10 wersecie, Rzymian 3:10 jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Czyli widzimy tutaj, że to jest taka uniwersalna wina, bo mówi kilkukrotnie, wszyscy zboczyli na własną drogę, nie ma kto by szukał Boga. Więc można powiedzieć, że to jest pewna wina, którą wszyscy ludzie no, z narodzenia gdzieś sobie noszą, że każdy żyje po swojemu, tak? Że wszyscy idą własną drogą, nie drogą Bożą, oczywiście do momentu tego upamiętania. I w zasadzie ktoś mógłby zadać sobie takie pytanie. No dobra, a co jest takiego złego w tym, że ja sobie żyję po swojemu? No właśnie, przecież nic wielkiego takiego nie robię, strasznego. Mam swoje jakieś cele, swoje jakieś tam pragnienia, no i żyję sobie tak jak chcę. I jak wrócimy do tej Ewangelii Łukasza, 13 rozdziału, to Pan Jezus do tego, co powiedział o upamiętaniu, dodaje też taką, no podobieństwo takie, krótkie, o drzewie figowym. Więc wracamy do Ewangelii Łukasza 13 i od 6 wersetu właśnie to podobieństwo mamy. Dodając właśnie do tego upamiętania, jakby wyjaśniając też z perspektywy Bożej, jak to wygląda. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika. Oto od lat przychodzę, aby szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze zajmuję próżno, po co jeszcze ziemię próżno zajmuję. A tamten odpowiadając rzeczy, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. No i mamy trochę tak z perspektywy Boga sytuację. Pan Jezus chciałby tutaj wyłożyć i odnosi tą sytuację z tym upamiętaniem do takiej sytuacji, że jest jakiś człowiek, który ma drzewo. No, ogrodnik nazwijmy to jakoś. No i po co ogrodnikowi czy komuś jest drzewo? No po to, żeby miał z tego jakiś zysk. Po to trzyma to drzewo, po to o nie dba, po to je tam nawozi i inne, bo chce mieć jakiś, no w tym przypadku, owoc. I tak samo jak ogrodnik ma jakiś cel w tym, że on to drzewo dba i wyhodowuje i że troszczy się o to drzewo, czyli ten owoc, podobnie i Bóg ma jakiś swój cel w tym, że stworzył nas, ludzi, że, no, że istniejemy po prostu i że podobnie jak ten ogrodnik, Bóg chce mieć także zysk. Bóg chce mieć owoc, tak? Z jego perspektywy to jest jakby no, sensem istnienia. Po to jest drzewo, żeby człowiek mógł zjeść z tego drzewa i po to są ludzie, no, żeby też Bóg miał zysk, po to stworzył dla pewnych celów. I no, przeczytam szereg takich fragmentów ze Słowa Bożego, które mówią jakby o tej prawdzie. Może nie otwierajmy, ale ja tak przeczytam po wersecie. W Kolosan 1:16 jest napisane, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Czyli widzimy, że Bóg stworzył to wszystko dla kogo? Dla siebie. Tak, on chce mieć z tego, nie wiem, przyjemność, jakiś zysk. Inne fragmenty. Izajasza 45:9 otworzę, przeczytam. Izajasza 45:9 mówi tak. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? I znowu właśnie mówi, że Bóg jest stwórcą, on nas stworzył w jakimś celu. No i biada komuś, kto się z nim spiera. Mówi, a co ty chcesz ode mnie albo co robisz do Boga? Więc to jest jakby Boża perspektywa. W Księdze Kaznodziei jest napisane, że już dawno nadano nazwę temu, co się dzieje i postanowiono, czym człowiek będzie. Nie może on spierać się z tym, który jest od niego mocniejszy. Tak? Czyli Bóg ma jakiś zamysł odnośnie człowieka. No i choćby człowiekowi się nie ten zamysł nie podobał, no to jest zamysł Boży. On stworzył, on zaplanował i dąży do tego, że człowiek będzie tym, czym chce, żeby Bóg chce, żeby człowiek był. Inny fragment. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Tak? Bóg mówi, że wszyscy ludzie no, należą do mnie, są po prostu moją własnością. No i wracając do tego pytania, co jest takiego złego w tym, że ja chodzę swoimi drogami i powiedzmy nie interesuję się Bogiem? No właśnie, zostałeś stworzony po to, tak jak to drzewo tutaj, żeby Bóg po prostu miał z ciebie jakiś zysk, cel. I no wiemy, że tym celem jest to, żebyśmy zostaliśmy stworzeni na chwałę Bożą i Bóg oczekuje tego od człowieka, żeby człowiek był odbiciem tej chwały Bożej i Bóg też chce cieszyć się ze swojego stworzenia i no i po prostu po to go stworzył i po to jest. I tak jak to drzewo tutaj jest napisane, że ten ogrodnik, ten człowiek przychodzi i takie pytanie zadaje, mówię, wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje, tak? Czyli jest sobie rośnie, ale dla mnie nie ma z tego żadnego po prostu pożytku, tak? Ten człowiek, odnosząc do Boga, ani się mną nie interesuje, ja przecież daję mu wszystko, wszystko co ma, życie i każde dobro, które zostało stworzone przeze mnie, a jednak no, człowiek, który nie chce jakby uznać tego, że ja jestem Bogiem i że ja mam jakieś cele i plany wobec Niego, no jest właśnie tak jak takie drzewo bezowocne, gdzie mówi, no na próżno ziemię zajmuje po prostu, tak? I z człowieka perspektywy ktoś może powiedzieć, no ja nic złego nie robię, nie zabijam, ale sam fakt, że no nie interesuję się Bogiem, chodzę swoimi drogami, tak? No właśnie to jest to z perspektywy Boga, że Bóg stworzył człowieka nie po to, żeby on chodził swoimi drogami i robił też co mu się podoba, ale właśnie ma swoje cele i plany. I chodzi o to, żeby człowiek po prostu poddał się pod tą władzę Bożą i zaczął chodzić drogami po prostu Bożymi, nie swoimi. A zresztą no, oczywistym jest, że drogi Boże są lepsze niż drogi człowieka i Bóg ma powiedzmy lepszy plan dla naszego życia niż my mamy plan dla swojego życia. I też widzimy w tej przypowieści tutaj, że Bóg jest także cierpliwy. Że no widzimy, że już odwleka 3 lata, tak? I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, aby szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Czyli widzimy, że jest zwłoka tutaj. Z jednej strony Bóg oczekuje tego owocu i tego, że no, człowiek będzie jakoś pożyteczny dla niego, ale z drugiej strony no nie wycina od razu, ale już widzimy, że już 3 lata i widzimy, że jeszcze rok tutaj jest zwłoki. Więc to nie jest tak, że po prostu no Bóg nie jest cierpliwy, bo widzimy, że jest, ale zwleka i domaga się od ludzi, żeby się upamiętali. To znaczy, żeby no jednak pomyśleli, że jest jakiś Bóg, że On coś chce i że ja zostałem stworzony przez Niego. W zasadzie to On jest moim no, właścicielem, stwórcą. Może warto by zwrócić uwagę na to, co ten Bóg chce. Ale jakby długo Bóg nie zwlekał, to widzimy, że nie ma innej alternatywy, tak? Że może wyda owoc przyszłości, jeśli nie, wytniesz je. Czyli widzimy, że ta wycinka tego drzewa, czyli to, co Pan Jezus mówi, że albo się upamiętacie, albo poginiecie. Bóg daje czas, Bóg zwleka, ale ostatecznie no człowiek ma tylko te 2 alternatywy. Musi się upamiętać, no bo jeśli nie, to po prostu no, zginie, tak jak jest napisane. I właśnie, mamy takie 2 słowa też, które w Biblii są, które tutaj mamy napisane jako upamiętanie i w greckim to jest metanoia, które no, to oznacza po prostu zmianę myślenia, a po hebrajsku to słowo oznacza odwrócenie się. No i właśnie jakbyśmy mieli tak powiedzieć, czym w zasadzie jest to upamiętanie? No to jest właśnie zmiana myślenia w stosunku do Boga, tak? Czyli robiłem, co mi się tam chciało, nie zwracałem w ogóle uwagi na Boga, żyję sobie po swojemu, a zmiana myślenia ma polegać na tym właśnie, że okej, jednak jest jakiś Bóg, który mnie stworzył, może On coś tam ode mnie chce, może powinienem zwrócić na Niego uwagę i to jest właśnie ta zmiana myślenia, o której mówimy. I to odwrócenie się, czyli jakby człowiek jest no, plecami odwrócony do Boga, tak? Tak jak Bóg tutaj mówi, każdy na własną ścieżkę zboczył, nikt nie szuka Boga. no właśnie zwrócenie się do Boga twarzą, można powiedzieć, jak tak używa też takiego obrazu czasami Słowo Boże. I pytanie, no kto ma pokutować, tak? Czy to jest jak dla jakichś wybranych tylko ludzi, czy może dla wszystkich? No i tak jak już czytaliśmy w Księdze Izajasza, że wszyscy zbłądzili, że nikt nie szuka Boga, no i z tego też wynika, że i wszyscy ludzie muszą się upamiętać. No i nawet jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł Paweł głosi Ewangelię w 17 rozdziale tam w Atenach i on mówi, że człowiek musi się właśnie upamiętać. 17:30 to jest Dzieje Apostolskie. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Czyli widzimy, że to wezwanie jest do wszędzie i do wszystkich. Chociaż tutaj też jest taka no, dla nas dobra informacja i w ogóle widać, że Bóg jest też wyrozumiały w pewnym sensie, że on, Bóg wpuszczał płazem czasy niewiedzy. Ale mówi, ale teraz apostoł Paweł mówi, że teraz jednak wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I myślę, że przez dzieje tak było, że za czasów jeszcze Izraela, że Bóg trochę w samopas puścił narody wszystkie, to znaczy no, żyły sobie jak chciały, miały swoich bogów, wziął sobie jeden tak naprawdę naród, któremu nakazał, ja jestem prawdziwym Bogiem i wy macie no, ze mną mieć społeczność i mnie uznać jako Boga. Ale od czasów, kiedy no, jest Ewangelia, to tak jak tutaj Paweł mówi, że kiedyś Bóg puszczał tą niewiedzę, narody nie wiedziały, ale teraz w ramach jak się głosi właśnie Ewangelię, Bóg wzywa wszystkich, tak? Wszystkie narody, wszystkich ludzi do tego, że no, ten czas już minął po prostu i wzywa wszystkich do tego, aby się upamiętali. Czyli to, co o czym mówiliśmy właśnie, tak? Żeby no, zmienili to swoje zdanie, zwrócili się do Boga, zwrócili na Niego uwagę, przestali żyć po swojemu, ale no, właśnie zastanowili się, że jest jakiś Bóg. Co jeszcze o tym upamiętaniu można powiedzieć? Upamiętanie to jest decyzja człowieka, to nie są emocje. To znaczy, to, że ktoś się powiedzmy wzruszy, albo no nie wiem, kogoś rzeczywiście dotknie coś, albo poczuje żal, to nie znaczy, że on pokutuje, albo że się upamiętał. Tak? Szczerze to wierzę w to, że w zasadzie można się upamiętać bez emocji. Po prostu ktoś dojdzie do tego wniosku, dobra, ja żyłem bezbożnie, czyli bez Boga, po swojemu jakoś, ale skoro ten Bóg jest, dał mi życie, to ja zacznę żyć pobożnie i zacznę się trochę interesować. I wcale nie musi być może wielkiego żalu czy czegoś tam, ale po prostu dojdzie do wniosku, że zacznie żyć inaczej. I to jest wtedy rzeczywiście no, upamiętanie. Ale upamiętaniem nie jest na przykład, kiedy słyszymy jakieś kazanie i czujemy się poruszeni i jest nam smutno na przykład i potem dalej nic. Nie? To jest przykład tego, że no właśnie niekoniecznie emocje są ważne. Czytamy na przykład, że jak Jan Chrzciciel głosił Herodowi, to ten czuł się bardzo poruszony. Nie? Bardzo go dotykało Słowo Boże. No ale co, pokutował? Zmienił swoje życie? Absolutnie nie. Tak? Czyli widzimy, że to upamiętanie to jest po prostu decyzja, którą człowiek musi podjąć i zacząć iść w jakimś kierunku. Następnie, jaki mamy, no też o obrazie pokuty mówiliśmy właśnie do tej pory o tym wnętrzu, że to jest jakaś decyzja, którą człowiek we wnętrzu podejmuje. No i też to są pewne myśli, gdzie człowiek no, zaczyna przemyśleć pewne sprawy i będzie chciał zacząć żyć po Bożemu. No i oczywiście, kiedy taki proces nastąpi, czyli ktoś rzeczywiście wewnętrznie się upamiętał, no to będą owoce tego w życiu. Czyli po prostu przechodzimy do uczynków wtedy, zaczynamy zmieniać swoje życie. I Ewangelia Łukasza 3, otwórzmy sobie, Ewangelia Łukasza 3 rozdział. W ogóle misja Jana Chrzciciela to było głoszenie upamiętania się, tak? On, nawet to jest napisane, że on głosił upamiętanie się. Wołał wszystkich tam, upamiętajcie się, prostujcie drogi Pana. I głosił, co głosił, no i widzimy, że tłumy reagowały na jego odpowiedź i widzimy od 10 wersetu, Łukasza 3, 10. Czyli ktoś przyszedł, usłyszał to poselstwo, trzeba się nawrócić, trzeba zacząć żyć po Bożemu, nie możemy ignorować Boga. No więc przychodzą i pytają go tak. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? To jest bardzo dobre pytanie. Człowieka, który rzeczywiście zastanowił się, coś tam postanowił w sercu, no, zaczyna się upamiętywać I mówi, dobra, ja bym chciał jednak zacząć żyć po Bożemu, więc naturalna konsekwencja, przychodzę. Co mam robić? Bo powiedzmy ktoś, nie wiem, nie zna Słowa Bożego, nie wie jak to jest żyć po Bożemu. I przychodzą ludzie do Jana Chrzciciela, no i mówią, tak, co mamy czynić, tak, chcemy się upamiętać. A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, kto nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, aby dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Czyli widzimy, że przechodzimy po prostu do praktyki. Człowiek, który rzeczywiście upamiętał się albo zamierza, zadaje sobie to pytanie, tak? Skoro żyłem bezbożnie, teraz zamierzam żyć pobożnie, no to co ja mam robić? I tu pada to pytanie i widzimy, że w życiu każdego człowieka to może inaczej wyglądać, tak? Człowiek zaczyna się uczyć, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba i mówi, jesteś żołnierzem, ty zrób tak, ty rób tak. I w ogóle Jan Chrzciciel, kiedy przychodzili faryzeusze, to też nie za bardzo chciał ich chrzcić, tylko mówił, gdzie są owoce upamiętania, tak? Pytał o to właśnie, że nie widać, żebyście wy chcieli się upamiętać. Tutaj właśnie widzimy, że to upamiętanie no, przejawia się też w praktyczny sposób, czyli w uczynkach. Co jeszcze o tym upamiętaniu możemy powiedzieć? Upamiętanie to jest także integralna jakby część głoszenia Ewangelii. Ewangelię Marka sobie otwórzmy, 1:15. Co głosił Pan Jezus? Ewangelia Marka 1:15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Widzimy, że tutaj są obok siebie dwie prawdy. Że z jednej strony mówi, upamiętajcie się, Pan Jezus głosił i wierzcie Ewangelii. Łukasza 20, kartkę, no nie kartkę. Ewangelia Łukasza 24:47. Nie wiem, czy chcecie otwierać te wszystkie fragmenty. Ja przeczytam cztery takie, które mówią o właśnie o Ewangelii i o tym, co ma być głoszone właśnie że z Ewangelią wraz z upamiętanie. Ewangelia 24:47. Pan Jezus tu już po zmartwychwstaniu, to jest na samym końcu. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego, czyli w imię Chrystusa, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczania grzechów. Czyli widzimy, co ma być głoszone wszystkim narodom? Upamiętanie. Czyli widzimy, że kiedy głosimy Ewangelię, to no, można powiedzieć, integralną częścią tego jest właśnie głoszenie potrzeby upamiętania się. Czytaliśmy Dzieje 17, gdzie właśnie Paweł co robił? Głosił Ewangelię Grekom. I on im mówił, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich, żeby się upamiętali. Dalej potem mówił o Panu Jezusie i o zmartwychwstaniu. Dzieje 2:38, jeszcze przeczytam. To jest to kazanie właśnie Piotra na samym początku w Dziejach Apostolskich. I kiedy głosił tam właśnie Ewangelię, 2:38 dzieje. No ludzie go słuchali, w 37 wersecie czytamy. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. No usłyszeli Ewangelię o tym, że oni tak naprawdę zamordowali Chrystusa, ale to było zaplanowane przez Boga. No i to pytanie znowu tutaj pada. Co mamy czynić, mężowie bracia? Czyli widzimy, że ktoś, kto zaczyna tutaj myśleć o upamiętaniu, to jest podstawowe pytanie. Co mamy czynić? I Piotr do nich mówi, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli widzimy, że znowu, to jest integralna część głoszenia Ewangelii. No i dlaczego tak jest? Jakiś czas temu oglądałem takie kazanie czy wykład, gdzie był taki no, starszy już wiekiem nauczyciel i mówił do młodych, to było w Anglii, do Anglików kaznodziei. I prosił ich o jedną rzecz. Mówi, słuchajcie, kiedy będziecie głosić Ewangelię, to proszę was tylko o jedno, żebyście właśnie głosili to upamiętanie, żeby to było, ponieważ no, Często się głosi Ewangelii bez upamiętania. Jaki jest tego rezultat? Kiedy powiesz człowiekowi, że no nie wiem, Jezus cię kocha, umarł za twoje grzechy, masz przebaczone, on w ogóle może nie czuć potrzeby takiej, że on ma, no właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli upamiętać się, czyli jakieś potrzeby, że on teraz powinien wykonywać wolę Bożą. Czyli po prostu dzięki Panie Jezu, umarłeś za moje grzechy, kochasz mnie, jest super. Oczywiście ta wiara powinna wywołać w nas potrzebę upamiętania, ale tak jak widzimy w tych wszystkich fragmentach, że wraz z Ewangelią powinno być głoszone to upamiętanie, tak? Czyli potrzeba, nie możesz jednocześnie wierzyć w to, że Chrystus umarł za ciebie i nie żyć dla Niego, żyć dalej dla siebie, chodzić własnymi drogami. W pewnym sensie Ewangelia bez tego upamiętania to jest tak jak no, pół Ewangelii takiej. A czy pół Ewangelii zbawia? No to nie wiem. Tu już raczej myślę, że może nie. Dlatego widzimy, że apostołowie i Pan Jezus mówili o tym, że to jest wiadomość uniwersalna. Zresztą od początku do końca Biblii to się ciągle powtarza, tak? Nawracajcie się, pokutujcie i zawsze, tak? Potem jeszcze właśnie zostało dodany ten element i wierzcie Ewangelii. Bo kiedy Jan Chrzciciel głosił, to on głosił pokutujcie. Kiedy Pan Jezus przyszedł, to mówił pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Kolejna rzecz. Pokuta to jest droga, można powiedzieć, a nie jakiś punkt w czasie. Nie możemy myśleć o tym właśnie upamiętaniu się i pokucie o czymś, że my coś kiedyś tam zrobiliśmy, ale to jest pewien styl życia, tak? No i Izrael jest tego, można powiedzieć, no doskonałym przykładem. Kiedy czytamy Stary Testament, to jest dokładnie historia tego, że oni wracali do Boga, odchodzili od Boga, mieli okres taki, że poszli z jakimiś innymi bogami, potem znowu na jakiś czas wrócili, jakieś odrodzenie następowało. I myślę, że no często niestety jest też taki w naszym życiu, że jest jakiś okres taki, że żyjesz z Bogiem, robisz, no wykonujesz Jego wolę, a potem może już trochę, no nie wiem, masz gorszy okres. Oczywiście tak być nie powinno, ale no, co chcę powiedzieć, to, że kiedyś postanowiłeś, że nie wiem, upamiętam się i będę żył dla Boga, to jest no, pewnego rodzaju droga. I ważne jest, jak dzisiaj wyglądasz. Nie? Czy dzisiaj dalej idziesz tą drogą, czy służysz Jemu, czy wracasz zawsze pamięcią do tego, że o, tam 40 lat temu pokutowałem. Nie? A czy dzisiaj pokutujesz? Także musimy no, badać się na bieżąco i mamy nawet taka pieśń, ona jest chyba z trenów Jeremiasza, że sprawdźmy bieg naszych dróg, wróćmy do Pana dziś. Nie? Dokładnie. No i właśnie powinniśmy sprawdzać bieg naszych dróg, bo to nie jest tak, że kiedyś coś tam zrobiłem i dalej już to już załatwione, ale dzisiaj musisz dalej. To jest pewna droga, którą człowiek żyje. No i to jest właśnie ta droga, kiedy właśnie, jak mamy sprawdzić ten bieg naszych dróg? I chciałbym tak zasugerować jedną rzecz. Jak sprawdzić, czy ja, nie wiem, upamiętałem się, czy się nie upamiętałem? I myślę, że kluczowym takim pytaniem jest to, co tutaj ci ludzie zadawali pytanie. Jedni i drudzy. Co mam czynić? I myślę sobie, że jeżeli człowiek zadaje sobie to pytanie w swoim życiu, kiedy idzie przez życie, podejmuje decyzję, to on się zastanawia, co się Bogu podoba. Co ja mam robić, Panie? Tak? Jeżeli żyjesz w tym trybie, no to myślę, że alleluja. Tak? Chwalmy Pana i rzeczywiście to jest człowiek, który się upamiętał. On zrozumiał, że no jest zobligowany przed Bogiem, przed swoim Stwórcą, żeby po prostu Go słuchać. Że On ma dla Niego jakieś cele, ma dla Niego jakiś plan i powinniśmy dla Niego żyć. Natomiast kiedy żyjemy, no nie zwracając uwagi na takie rzeczy, żyjemy po prostu tak normalnie, ale nie zadając tego pytania, tak, co czynić, co jest słuszne w oczach Bożych, no to zdecydowanie powinniśmy po prostu pokutować i wrócić do Pana, tak jak jest w tej pieśni napisane. I w zasadzie to tyle, co przygotowałem o tym upamiętaniu. Podsumowując, jakbym miał to podsumować, to no, to jest śmiertelnie ważna rzecz, tak jak mówimy z perspektywy Boga i po prostu Pan Jezus powiedział, albo się słuchajcie, upamiętacie, albo poginiecie. Bóg jest cierpliwy i jeszcze tam ten nawozem obłoży, jeszcze odczeka, jeszcze, ale ostatecznie i tak on domaga się tego, żeby człowiek zaczął żyć, no właśnie, no, na jego warunkach. No, To upamiętanie to jest po prostu zwrócenie się ku Bogu. Upamiętanie to nie jest to, że, nie wiem, ktoś pali papierosy, stwierdzi, że to szkodzi jego zdrowiu i przestanie palić. To nie jest upamiętanie, o którym mówimy, tak? Ktoś 200 razy dziennie zgrzeszył, to zejdzie na 150. To też nie jest upamiętanie. Upamiętanie to jest zwrócenie się ku Bogu, tak? Czyli człowiek dochodzi do tego wniosku, że ja chcę żyć po Bożemu. I oczywiście w rezultacie będzie mniej grzeszył. Oczywiście, ale samo sedno to jest to, że nasz stosunek do Boga, to jest to, z czego człowiek musi się nawrócić. I o to tak naprawdę chodzi w relacji z Bogiem. Dalej, co my powiedzieliśmy, że pokutować ma każdy człowiek. Tak? To jest uniwersalna prawda dla całej ludzkości. Każdy człowiek ma pokutować. Dalej, upamiętanie to jest decyzja, to nie są emocje. To jest coś, co postanawiasz w swoim życiu i wprowadzasz w życie. Niezależnie od tego, czy towarzyszą temu emocje, czy nie. No i oczywiście ta pokuta i nawrócenie się do Boga musi mieć wymiar praktyczny. Ona się okazuje w naszych uczynkach i dla każdego człowieka to może być inny. Jakiś człowiek ze względu na to, że on postanowił żyć pobożnie, no to nie wiem, to będzie robił tak i tak. Inny człowiek trochę inaczej, tak? Ale to musi mieć jakiś wymiar praktyczny. No i to upamiętanie jest integralną prawdą Ewangelii, tak? Nie możemy głosić też Ewangelii w ten sposób, że Bóg cię kocha, umarł za twoje grzechy i nie mówić tego, że słuchaj, ty musisz zacząć żyć po Bożemu po prostu, tak? Że Bóg ma dla ciebie plan, Bóg ma... No, nie może być pół Ewangelii. I dalej, że to nasze nawrócenie czy upamiętanie to nie jest jakiś punkt w czasie, że 30 lat temu się nawróciłem, znaczy, bo jest w pewnym sensie, no bo kiedyś to się zaczęło, że postanowiłeś, ale tak naprawdę to jest droga, na którą idziemy. Z tej drogi można zejść, potem można wrócić, różnie to bywa. Najlepiej z niej nie schodzić, trzymać się tego i służyć Bogu zawsze, całym sercem, ale wiemy ze Słowa Bożego i pewnie z życia, że to nie zawsze też tak wygląda wspaniale. Także takie moje tutaj rozmyślenia na temat pokuty. Mam nadzieję, że budujące będą dla was, bracia i siostry. Amen.